Daj mi swojego syna, to tytuł dzisiejszego rozważania, tak jak zresztą mówiłem tydzień temu. Chcemy kontynuować temat pokoleń w Kościele, w zborach, walki o te pokolenia. Rozważamy pierwszą Księgę Królewską, rozdział 17, werset od 1 do 24, czyli dokładnie cały rozdział 17. I ostatnio mówiliśmy o pierwszych 7 wersetach. Przypomnijmy je tylko dla, przeczytamy je tylko dla przypomnienia, aby odświeżyć sobie tę historię. Trochę wspomnimy o kontekście i będziemy kontynuowali rozważanie tej historii w kolejnych wersetach. A więc czytamy Pierwsza Królewska, 17 rozdział od 1 wersetu. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę, lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Imię Eliasz znaczy: Bogiem jest Jahwe, moim Bogiem jest Jahwe. I to rzeczywiście było treścią życia i służby Eliasza. Wszystko, co robił, wskazywało na tę krótką prawdę zawartą w jego imieniu. Eliasz wystąpił ze słowem proroczym za izraelskiego króla Achaba i to były mroczne czasy. Mówiliśmy, że w Betel i Dan stały złote cielce, do których pielgrzymował Izrael. Stało się to za sprawą króla Jeroboama, a więc poprzednika Achaba. Chodziło o to, aby umniejszyć wpływ Królestwa Judzkiego na życie obywateli Królestwa Izraelskiego i odciągnąć ich serce od świątyni w Jerozolimie, a więc też od Boga Izraela. I od tamtej pory Izraelici zaczęli pielgrzymować właśnie do Betel i do Dan. Dodatkowo Achab, żeniąc się z księżniczką fenicką Izabel, spopularyzował kult Baala i dla niego wybudował świątynię w Samarii, o czym czytamy w Słowie Bożym, jak również kult Aszery. I wiemy dobrze na podstawie Pisma Świętego, że to nie były takie niewinne rzeczy, ale miały one realny, demoniczny wpływ na lud Boży, co najlepiej było widać na przykładzie Hiela, który postanowił odbudować Jerycho i jego fundamenty założył na swoim pierworodnym Abiramie, a bramy tego miasta na swoim najmłodszym Segubie. I widzimy na przykładzie choćby tej postaci, jaki wpływ na człowieka może mieć jego wiara, jaki wpływ ma również na kolejne pokolenia. Postawiliśmy sobie pytanie, a jaki wpływ ma na mnie moja wiara? Jaki przykład płynie do moich dzieci, do moich najbliższych? Jaki to ma wpływ na mój dom, w końcu na moje braci i siostry? Przesłanie Eliasza było proste. Bóg Izraela jest ponad Baala, Boga deszczu i błyskawic, dlatego na mój głos od tej pory nie będzie deszczu ani rosy, a ponieważ Baal był Bogiem deszczu i błyskawic. I Bóg kazał Eliaszowi zamieszkać nad potokiem Kerit, gdzie przez kruki zapewnił mu pożywienie, a dzięki wodzie z potoku Eliasz mógł pić po prostu. Ale jak to wszystko bywa, jak to bywa w życiu, woda wyschła w czasie suszy, no i Eliasz poczuł na własnej skórze też to słowo prorocze, które wypowiedział i susza dotknęła również bezpośrednio jego. Wiecie, to jest taki obraz tego, że my jako ludzie lubimy bezpieczeństwo. Lubimy mieć taki bufor, móc mieć zabezpieczoną przyszłość. Każdy chce żyć spokojnie, komfortowo i świadomość tego, że coś jest przewidywalne, że coś jest zabezpieczone, jest dla nas bardzo ważne. Ale przychodzą takie chwile w naszym życiu, czasami wiąże się to z utratą pracy, czasami wiąże się to właśnie z zaburzeniem tego naszego spokojnego życia, kiedy no, okazuje się, że bezpieczeństwo się jakby skończyło i my, którzy siedzieliśmy od dłuższego czasu już w wygodnym fotelu i w kapciach, musimy powstać. I Bóg to robi między innymi po to, żebyśmy nie zapomnieli, co znaczy chodzić przez wiarę i żyć przez wiarę. I to jest potrzebne dla naszego zdrowia. I Eliasz wyruszył w swoją drogę wiary. Czytamy, wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę, przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, 7 wersecie powiedział takie znamienne słowa. Nie dał nam Bóg bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Te słowa mówią, że ludzie żyjący z Bogiem są ludźmi odważnymi. Dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nich. Są ludźmi pełnymi miłości do Boga i bliźniego. I kierują się nią w swoim życiu. Te słowa mówią, że jesteśmy w stanie dzięki Duchowi Świętemu podejmować właściwe decyzje i też powstrzymywać się od tych niewłaściwych. Popatrzmy jeszcze raz na początek tej historii opisanej w wersetach od 8. Zobaczcie, dokąd Bóg wysłał Eliasza. Można powiedzieć, w samo centrum zła. Do kraju Baala i Aszery, ojczyzny Izabel. Eliasz zamieszkał w mieście pomiędzy dwoma największymi fenickimi miastami, pomiędzy Sydonem i Tyrem, w portowym mieście, w Sarepcie. To miasto żyło z handlu mąką i oliwą. Ale jak myślicie, wysłał Eliasza dlatego, że tam było dużo mąki i oliwy? No właśnie nie. Tam już również było odczuwalne skutki suszy. Dlaczego więc Bóg wysłał Eliasza do Sarepty? Wiecie, Pan Jezus skomentował ten fragment Pisma Świętego w swoim kazaniu w rodzinnym Nazarecie i powiedział takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, lecz tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Można by wywnioskować, że gdyby Bóg posłał Eliasza do którejkolwiek z wdów w tamtym czasie w Izraelu, Eliasz umarłby z głodu. Ponieważ nie było wiary w Izraelu. Wiary względem Bożych słów, Bożego proroka, którego Bóg posyłał ze swoim przesłaniem. Nie było wiary. Nie było ludzi, którzy byliby gotowi zastosować się do Słowa Bożego. To dlatego Bóg wysłał Eliasza do Sarepty. Do wdowy, która była poganką, która na co dzień czciła innego Boga. To smutne, że można umrzeć z duchowego głodu pomimo, że pokarmu duchowego może być pod dostatkiem. To smutne, że można umrzeć duchowo, trzymając Pismo Święte w rękach, jeżeli to, co jest tam napisane, nie jest powiązane z naszą wiarą. Ale tak właśnie jest. Możesz mieć duchową lodówkę wypełnioną po brzegi i możesz umierać z głodu. Bóg powiedział Eliaszowi niewiele. Wstań i idź do Sarepty i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Niewiele, jak na wytyczne dla tak długiej podróży. Ale Eliasz wyruszył w swoją drogę wiary, ponieważ wiedział, że jeżeli Bóg coś inicjuje, to będzie prowadził również w drodze. Wiedział, że ma się udać do Sarepty, że jest tam pewna wdowa. Nie dostał adresu. Jest po prostu pewna wdowa, która będzie go żywiła, bo Bóg jej nakazał. Zobaczcie, jak nasze wcześniejsze doświadczenia przygotowują nas na to, co jest później. Eliasz miał już za sobą doświadczenie z tym, że kruki go karmiły. A więc czy wdowa nie mogłaby go karmić? Pan Bóg przygotowuje nas. Jeżeli żyjemy przez wiarę, to przygotowuje nas do tego, co jest przed nami. On jest dobrym pasterzem, który nas prowadzi. On jest mądry w tej nauce. On przygotowuje nas we właściwy sposób. Co robi Eliasz po przybyciu do Sarepty? Uważnie rozgląda się za pewną wdową. Jaką? No nie wiadomo, pewną. Nie chodzi o to, że ona była pewna, że można było na nie polegać, tylko po prostu to była po prostu pewna wdowa, jedna z wielu w tym mieście zapewne. I akurat jest jakaś kobieta, która zbiera drwa w bramie miasta, które miały jej posłużyć za przygotowanie posiłku. Co robi Eliasz? Eliasz musi zdobyć informacje. No nie ma tak prosto, wiecie, chciałoby się dostać adres, tak jak kiedyś Ananiasz, ulica Prosta, Saul z Tarsu, prawda? A nie. I co robi Eliasz? Eliasz po prostu zagaduje w sposób typowy dla tamtej kultury, prosząc o wodę. W taki sposób zagadał sługa Abrahama do Rebeki. Daj mi pić. Pan Jezus tak zaczepił Samarytankę przy studni identycznymi słowami. Był taki grzecznościowy zwrot, który oznaczał, że chciałbym z tobą dalej rozmawiać, ponieważ chciałbym cię o coś zapytać. A więc Eliasz po prostu robi zwykłą rzecz. Poznaje kogoś, rozmawia z nim, aby zdobyć informacje. Nie czekaj, że Bóg da ci na talerzu wszystko. Wystarczy, że dostaniesz takie informacje, by wyruszyć w drogę, że wiesz, dokąd iść, a po drodze Bóg pokaże ci dalej. Abraham wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie, a jednak doszedł do celu. Życie wiary to życie codziennego podążania za Bogiem, gdzie Bóg naprawdę nas prowadzi. Wiecie, jest takie bardzo szczytny pogląd teologiczny, który mówi, że wszystko, czego potrzebujesz do życia z Bogiem, jest w Piśmie Świętym. Jest to tylko połowicznie prawda. Brzmi wspaniale. Ale Eliasz na podstawie tego, co było napisane w piśmie, nie mógł wiedzieć, że musi się udać do Sarepty. Oraz nie mógł też wiedzieć, że ma szukać pewnej wdowy, której Bóg nakazał karmić go w tym mieście. Ponieważ życie chrześcijańskie to wiara w Pismo Święte i poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego na co dzień, który jest w stanie prowadzić nas bardzo precyzyjnie. Eliasz zagadnął wdowę z bramy, prosząc o wodę w poszukiwaniu wdowy, o której mówił Bóg. A jak dowiedzieć się czegoś konkretnego, jak nie przez rozmowę, przez pytania? pytając mieszkankę miasta, do którego przybył. I wiecie, w miarę toczącej się rozmowy Eliasz zobaczył, że to jest ona. Że ona przejawia wiarę. Może mało, może niewielką, ale naprawdę wystarczającą. Czytamy. Oto właśnie zbieram trochę drwa. Potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i mojego syna. A gdy to zjemy, chyba umrzemy. Nie mam nic upieczonego, tylko garść mąki w dzbanie, odrobinę oliwy w bańce, trochę drwa. Ta historia pokazuje nam bardzo fajną i prostą prawdę. Bóg nie potrzebuje twojej ogromnej wiary, by zacząć coś czynić w twoim życiu. Naprawdę wystarczy odrobina wiary. Wiara jak ziarnko gorczycy, skierowana na Boga. We właściwym czasie, we właściwych okolicznościach. Kiedy odchodziła, aby przynieść Eliaszowi wody, ten rzucił jej jakby na odchodne. Przynieś mi też kawałek chleba. I ona mówi, jako żyje Pan, Twój Bóg, nie mam nic upieczonego, tylko garść mąki w dzbanie, odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa. Posłuchaj uważnie. Bogu wystarczy odrobina twojej wiary. Wiary, z którą zwracasz się ku Niemu. Z twoją modlitwą, z twoim wołaniem o rozwiązanie sytuacji, w jakiej się znalazłeś. I zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Czytamy tam mianowicie, że wdowa tę odrobinę posiadała, ponieważ pomimo lęku, strachu, postanowiła zaufać Słowu Bożemu i zrobiła tak, jak powiedział prorok. Wiecie, w takich chwilach prób i doświadczeń, kiedy widzimy, że Bóg dotyka naszych bliskich, nie Bóg, tylko diabeł dotyka naszych bliskich, kiedy widzimy, że nasi bliscy, dzieje się z nimi coś złego, coś niepokojącego, Bóg potrzebuje odrobiny wiary, wcale niemocnej wiary, ale wiary Twojej jako matki, wiary Twojej jako ojca, wiary Twojej jako dziadka, jako babci, jako brata i siostry w Chrystusie, aby uczynić cud w życiu Twoich najbliższych. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. I słuchajcie, przez tę wiarę wdowa uratowała siebie, swojego syna, swoją rodzinę i proroka, czytamy w tej historii. Dzięki tej wierze. A tym, co wysysa z nas wiarę, jest po prostu strach. Bo wiecie, w czym był problem? Chodziło o jeden posiłek. O jeden posiłek, że coś może się wydarzy po nim, może coś po tym posiłku zdarzy się, gdzie jej polisa ubezpieczeniowa na życie, syn, który miał zapewnić jej bezpieczeństwo, gdy dorośnie, może w jakiś sposób przyjdzie pomoc dla nich. A w ten sposób, można powiedzieć, odsłaniała się zupełnie, powierzając swój los w ręce Boga, którego tak naprawdę nie znała. I można powiedzieć, że przyspieszała tylko koniec swój i swojego syna. Eliasz sam był człowiekiem wiary, którego Bóg przygotowywał. Dlatego powiedział bardzo ważne słowa, nie bój się. Ja to samo przechodziłem. Wiem, że może być strach. Ale gdy zaufasz, zobaczysz, że Bóg będzie wierny i odpowie na twoją wiarę według bogactwa swego w chwale. Są piękne słowa obietnicy. Chciałbym dzisiaj skierować naszą uwagę na nie. Dotyczące naszych dzieci, naszych najbliższych. Przy powieści Salomona, 22 rozdział, werset 6, czytamy: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść. Nie zejdzie z nią nawet w starości. I mamy przykład Tymoteusza, o którym Paweł pisze: dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, zobaczcie, tu wszędzie się występują pokolenia. Apostoł Paweł mówi, że on służy Bogu tak, jak jego przodkowie. W takim duchu był wychowywany. A więc, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy, pomny na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i ta sama wiara w Twojej matce Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Czemu? Bo te kobiety przekazywały sobie i kolejnym pokoleniom tę wiarę, którą same zyskały w wyniku chodzenia za Bogiem dzień w dzień. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg bojaźni, ducha bojaźni, lecz mocy powściągliwości i miłości. Pomimo tego, że Tymoteusz miał piękną, cenną, nieobłudną wiarę, wydarzyło się coś, że przygasł w swoim duchowym życiu. Zaniedbał pewne rzeczy. Bo tak jest, że doświadczenia, sytuacje życiowe powodują czasami, że coś tracimy, słabniemy, przewracamy się. Czasami nasza nieuwaga, pycha przejawiająca się w tym, mnie to jednak nie dotknie. Prawda? Ja mogę bezpiecznie bawić się tym granatem. Apostoł Paweł mówi, przypominam Ci z powodu wiary, która jest przez pokolenia w Waszym domu, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich, a więc odzyskaj, Tymoteuszu, to, co straciłeś. To moje dzisiejsze kazanie jest wezwaniem nas wszystkich, rodziców, dziadków, Kościoła, do walki o tych, którzy pomimo, że wychowani w chrześcijańskich domach, utracili wiarę z powodu różnych doświadczeń. Nie powiem, że sytuacji, wiecie, takich próżnych, że lekko sobie traktowali pewne sytuacje, ale życie takie jest, że potrafimy się uwikłać i potem nie potrafimy sami powstać. Ja jestem tego przykładem. Gdy miałem 17 lat, uwikłałem się w grzech po uszy. Wpadłem jakby w rwący potok i nie byłem w stanie z niego wyjść. A wszystko zaczęło się niewinnie. Młodzież na konferencjach pyta, jak daleko nie jest za daleko? To jest bardzo niebezpieczne pytanie, bo to znaczy, że ktoś stoi na krawędzi. Tymczasem Słowo Boże uczy nas. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Nie podchodź do krawędzi, bo cię może nurt porwać. Ale wiecie, jest w nas taka pycha, którą można pomylić z wiarą. Mnie to nie dotknie. Ja sobie poradzę. I wsadzamy nogę w tę wodę, a potem okazuje się, że grunt się zapada i wpadamy do rzeki, z której nie możemy wyjść. Uwikłałem się w grzech, z którego nie byłem w stanie wyjść sam. Próbowałem na różne sposoby, ale nie byłem w stanie. Ale moja mama i mój zbór modlili się o mnie. Trwali w modlitwie. Pamiętam, jak moja mama do mnie przychodziła i mówiła, ja wiem, jak ty żyjesz i modlę się o ciebie. A te słowa z jednej strony doprowadzały mnie do szału, a z drugiej strony powodowały, że jak wychodziłem do innego pomieszczenia, płakałem, bo ona miała rację. I posłuchajcie, to łaska Boża i Jego wierność, że Bóg mnie z tej rzeki wyciągnął. Ale czy stałoby się to, gdyby moja mama, moi bliscy nie walczyli o mnie w modlitwie? Potężny to oręż. Modlitwa. Potężny to oręż, wiara szczera, nieobłudna, przekazywana z pokolenia w pokolenie. Potężna jest moc nowego narodzenia, kiedy nawet jeżeli upadniesz potem, uwikłasz się, to wrażliwe sumienie krzyczy, źle robisz. Źle robisz. Wróć do Boga. Wróć do Boga. Zawołaj do Niego. On Cię nie zostawi. Tak trudno jest wtedy uwierzyć w słowa, o których pisze Jan, apostoł w swoim liście. I myśmy uwierzyli w miłość, którą on ma do nas. Bo kiedy człowiek żyje w grzechu, myśli sobie, zasługuje tylko na potępienie. Ale Jezus jest tym, który idzie wzdłuż brzegu i mówi, podaj mi rękę. Podaj mi rękę, ja Ciebie wyciągnę. I to, co chciałbym powiedzieć dzisiaj, to to, że jesteśmy wezwani do tego, aby się modlić o tych z naszych bliskich, którzy gdzieś się pogubili. Nie z sądem się modlić, ale ze współczuciem, z troską, z płaczem. Zachęcać, wróć do Pana, roznieś się na nowo dar łaski. Przywróć się do społeczności z Bogiem. Boże, daj mu siłę. Panie, podnieś go, bo on nie ma sił. Uwolnij go. Uwolnij go. W liście do Efezjan w rozdziale 5 znajdujemy Boży porządek odnośnie rodziny. Nie chcę go teraz czytać, ale możemy zajrzeć sobie do 22 wersetu i niżej. Tam jest mowa o Bożym porządku, który wyznaczył Bóg i szanuje go również diabeł. Bo musi, ponieważ Bóg ustanawia porządek i prawo. I tam jest powiedziane, że Chrystus jest głową każdej rodziny i męża w tej rodzinie. A potem jest żona i później są dzieci. I najwyższy autorytet co do modlitwy o dzieci spoczywa na rodzicach, nie na zborze. Jeżeli my jako rodzice pozostaniemy bierni, nie ma tego najwyższego autorytetu do modlitwy, jakim są rodzice. To słowo wzywa nas, że kiedy widzimy nasze dzieci w potrzasku, w problemach, my powinniśmy modlić się i zawezwać pomoc. Zwrócić się o pomoc do innych, zaufanych braci i sióstr. A jeżeli trzeba, również do zboru. A to wymaga oczywiście pokory. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu. A tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: co ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech, przyprawić o życie mego syna? Właściwie o śmierć powinno być. Lecz Eliasz rzekł: daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona, wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się 3 razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. Wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół, oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w twoich ustach. Jeżeli widzisz swoje dziecko, bliską ci osobę, że umiera duchowo, że znalazło się w niewoli, z której nie jest w stanie się wydostać, że usycha niczym niepodlewany krzak, to, co musisz zrobić i to, co możesz zrobić, Jezus wzywa: oddaj mi swojego syna. Oddaj mi swoją córkę. Oddaj mi swoje dziecko. Jest niezwykły obraz, kiedy Eliasz bierze z jej łona. To wiecie, to jest taki obraz, iż ona go nosiła w modlitwie tak, jak umiała. Bierze z jej łona i niesie na piętro. I tam toczy bój o niego. 3 razy modli się o to dziecko. I ono żyje. A modli się: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I Bóg to uczynił. On bierze tego chłopca, znosi na dół i mówi: patrz, syn twój żyje. Czy to mogą być słowa obietnicy dla nas w naszej sytuacji, w której się znajdujemy? Myślę, że wystarczy. W zupełności. I tak jak Eliasz niegdyś wzywał wdowę z Sarepty, Jezus Chrystus jest tym sprawiedliwym, który wzywa: daj mi swojego syna, daj mi swoją córkę, daj mi swoje dziecko. On jest nazwany Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. On jest tym, który ożywia. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Ożywić duchowo, podnieść do życia, sprawić, żeby duchowe siły wróciły, by przyszło uwolnienie z tego, z czego nie jesteśmy w stanie się sami uwolnić. On sam doświadczył miłości Ojca, który go podniósł ze śmierci po 3 dniach. A Bóg jest Ojcem, który z miłością podniósł syna wdowy z Sarepty ze śmierci. I potem Jezus, gdy jest w służbie, pokazuje, mój ojciec się nie zmienił i wskrzesza syna wdowy z Nain, bo to jest ojcowskie serce Boga. I Bóg dzisiaj mówi do północy, oddaj i do południa, nie zatrzymuj. Jeżeli twoje oczy i wiara, choćby taka, były zwrócone ku Niemu. I kiedy zwracasz się do Niego w modlitwie, On obiecuje, że nie wyczerpie się ta mąka i ta oliwa. Wiecie, jej nie przybyło, ale ona się nie wyczerpała. Starczyło dla niej, dla jej syna, dla rodziny i dla Eliasza. Czy nasza wiara jest złożona naprawdę w Jezusie Chrystusie? On jako Pan Panów, Król Królów, jako Ten, który pokonał śmierć i powiódł do nieśmiertelności już wielu naszych braci i siostry, mówi, daj mi Twego Syna, daj mi Twoją córkę, powierz mi swoje dziecko. Chciałbym, żebyśmy byli przez to słowo zachęceni. Wiecie, jestem przekonany, że to jest czas szczególny, abyśmy się o to modlili. Bóg kładzie mi to od jakiegoś czasu na serce. Byliśmy na obozie. Dziękujemy wam za modlitwę. To był bardzo dobry obóz. Bardzo dobry obóz. Walki duchowej o dzieci, które Bóg nam powierzył na ten czas i powierzyli nam ich rodzice. W czwartek modliliśmy się na społeczności porannej, rozważając fragment Pisma Świętego o tym, jak Izrael walczył z Moabitami, Amonitami, z taką tłuszczą, która przyszła, aby ich pognębić. I król izraelski wtedy powiedział, nie damy rady, więc zwołał lud, stanęli w świątyni rycerze, mężowie, kobiety, dzieci i on tam powołał się na obietnicę z przymierza, które Salomon zawarł z Bogiem, że kiedy przyjdą takie dni, że najedzie ich wróg, a oni przyjdą wszyscy, staną w świątyni i powierzą się Bogu, to Bóg ich wyratuje. A król się powołał wtedy na tę obietnicę. I tak się modlili. I tak się stało. Bóg powiedział, to nie wasza wojna, to moja wojna. Nie macie prawa z nimi walczyć, tylko wyjdźcie im na spotkanie. A ja będę walczył za was. I nawet nie wiemy dokładnie, jak to się stało, że armia ta została rozbita. Ale Izraelici widzieli skutki działania, Bożego działania. Diabeł przychodzi, by zażynać, by wytracać. I wiecie co? Rozważaliśmy to słowo na porannej społeczności i to było społeczności, to była społeczność o wojnie, że my uczestniczymy w wojnie duchowej o te dzieci. I wiecie co? Przyszło doświadczenie dla słowa, tak jak dla wdowy z Sarepty, przyszło doświadczenie dla słowa, gdy umarł jej syn. Na społeczności wieczornej wydarzyło się coś takiego, co po prostu było dziwne. Nagle nie wiedzieć czemu straciliśmy zupełnie panowanie nad dziećmi, które zaczęły po prostu zachowywać się w dziwny sposób. I dopiero po pewnym czasie udało nam się je uspokoić. Potem następnego dnia pewien chłopiec wypowiedział naprawdę raniące słowa w stosunku do chłopca, przy którym stała mama. Straszne, raniące słowa. Rzucił je tak o, bo myślę, że to nie było czymś, co miał w sercu. Ale diabeł posłużył się nim, aby zranić nawet nie tego chłopca, tylko zranić tę mamę, o którą myśmy walczyli w modlitwie. Bo to jest wojna. I zawsze przychodzi próba dla słowa. Na wdowę Sarepty przyszła próba. Syn, którego Bóg ocalił z głodu, zmarł w wyniku choroby. Ale Jezus jest Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. I posłuchajcie, może wychowywaliśmy nasze dzieci najlepiej, jak umieliśmy. Dzieliliśmy się z nimi swoją osobistą wiarą, a mimo to nasze dzieci poszły inną drogą. To nie jest koniec. Oddaj swojego syna, oddaj swoją córkę Jezusowi. Może też być tak, że mimo, że byłeś wierzący, nie uczyłeś wiary swoich dzieci. I dzisiaj musisz przyznać, co innego siałem w ich życie. Nie wiarę, nie sprawiedliwość, nie świętość, ale siałem zniszczenie, spustoszenie. To nawet jeżeli widzisz to, jesteś gotowy pokutować, oddaj swojego syna Jezusowi. Powierz swoją córkę, swoje dzieci. Bo tylko On jest w stanie przywrócić się do życia, ożywić je na nowo. Przywrócić im siłę. I ty jako rodzic jesteś wzywany do tego w największym autorytecie, bo taki jest Boży porządek. I my jako Kościół jesteśmy wzywani do tego, by zachęcać i by wspierać w modlitwie. Drodzy bracia i siostry, toczy się wojna o nas, toczy się wojna o nasze dzieci, toczy się wojna o Kościół, o jego przyszłość. Ale jeżeli pokładamy nadzieję w Jezusie, to wiemy, że ta wojna jest wygrana już. Ale diabeł nie będzie przestawał próbować. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przynieśli w modlitwie swoich najbliższych, swoje rodziny, aby ojcowie przynieśli w modlitwie swoje rodziny, swoje dzieci, swoich najbliższych, abyśmy stanęli w modlitwie o nasze rodziny, stanęli w modlitwie o Kościół i o jego przyszłość. Zapraszam, pomódlmy się.